Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szczęść Boże wszystkim tym, którzy o tej porze włączyli radioodbiorniki, by uczestniczyć w rozmowach niedokończonych, gośćmi których w naszym studio są ojciec dr Alojzy Pańczak, były wieloletni asystent narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże.
Siostra Emilia Nogaj, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I brat Mirosław Kuczkowski, tercjarz, również Franciszkański Zakon Świeckich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No to w przedstawieniu wszystkich naszych gości pojawia się ta nazwa Franciszkański Zakon Świeckich i rzeczywiście to jest dzisiaj motyw naszego spotkania, dlatego że rok 2021 to jest rok, w którym mija 800 lat od założenia, od tego, kiedy ten Franciszkański Zakon Świecki powstał. Oczywiście może nie do końca też pod tą nazwą, nie do końca też w tych formach, w których dzisiaj, odpowiadając na wyzwania współczesności, także funkcjonuje, ale datowane jest to na rok 1221. I myślę, że o takim wprowadzeniu w historię tego zakonu, w charyzmat tego zakonu z myślą świętego Franciszka, wprowadzi nas ojciec dr Alojzy Pańczak, który dzisiaj też ofiarował mi, zresztą pan brat Mirosław także, książki poświęcone tercjarzom i historii. Ojcze, gdybym mógł prosić o takie słowa wprowadzenia.
Obchodzona rocznica 800-lecia trzeciego zakonu, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, wiąże się z pojawieniem w 1221 roku dokumentu, który nosi nazwę z języka łacińskiego Memoriale Propositi. Ten dokument, którego wersję znamy dopiero z 1228 roku, regulował życie pokutników franciszkańskich, zależnych od świętego Franciszka. Dokument ten był potem powielany, kopiowany dla różnych wspólnot. Dzisiaj mamy niewiele tych kopii, zaledwie 4-5 kopii tego dokumentu. Jednakże taki dokument istniał. I co, o czym w nim się mówi? Mówi się o tym, jakie warunki muszą spełniać ci, którzy pragną być owymi pokutnikami, nie mówi się jeszcze franciszkańskimi wówczas, że trzeba wyznawać wiarę katolicką, że również trzeba być wolnym od wszelkich podejrzeń o herezję i inne warunki, które należało spełnić. To były początki. Dokładnie dzisiaj trudno określić, jakie były początki trzeciego zakonu, ponieważ źródła historyczne są bardzo szczupłe. Wiemy tylko to, że święty Franciszek powołał do istnienia zakon, który nazywał się zakonem braci i sióstr od pokuty, i ten zakon się rozwijał. Był to dla ludzi świeckich i otrzymał on swoją własną regułę, zatwierdzoną później, dopiero w 1289 roku przez papieża Mikołaja IV. W tym czasie pojawia się też zjawisko powstawania kongregacji zakonu regularnego, zwłaszcza w XIV-XV wieku, i ścisłe związki z pierwszym zakonem franciszkańskim datują się dopiero na wiek XV, na czasy papieża Sykstusa IV, też franciszkanina, który nakazał, by wizytatorzy byli mianowani spośród zakonników pierwszego zakonu. Największy okres swego rozwoju, rozkwitu, to wieki XVII i XVIII, zwłaszcza w krajach hiszpańskojęzycznych i portugalskojęzycznych. Potem upadek w czasach rewolucji francuskiej i odrodzenie w końcu XIX wieku, związane z tak zwaną kwestią społeczną i nauczaniem papieża Leona XIII, który to wydał encyklikę w 1882 roku Auspicato Concessum, której tę encyklice sławi wielkość świętego Franciszka. Wielkość świętego Franciszka. I między innymi mówi, że pierwsze zakony, drugie zakony franciszkańskie, przechodzą kryzys i cała nadzieja jest w trzecim zakonie. Często powoływano się na słowa papieża Leona XIII, który mówił, że gdy myśli o reformie społecznej, to myśli o trzecim zakonie. Bardzo często te słowa przywoływano i tenże papież zreformował regułę, która weszła w życie 30 maja 1883 roku. Trzeci zakon, który zyskał wielką popularność w całym świecie katolickim. W 1934 roku osiągnął prawie 4 miliony członków na całym świecie. I po tym okresie takiego bujnego rozwoju, z powodu licznych także przyczyn, w które też nie będę wchodził, zaczęła się zmniejszać liczba tercjarzy. Po Soborze Watykańskim znowu zreformowano regułę, którą papież Paweł VI zatwierdził 24 czerwca 1978 roku. Czym jest franciszkański zakon świecki? Przede wszystkim zakon to znaczy stowarzyszenie. Specyficzne stowarzyszenie, które wzorowane jest na strukturach zakonnych, ale przeznaczone nie dla zakonników, ale dla ludzi świeckich, żyjących w świecie. Dalej franciszkański oznacza, że dla tych świeckich, żyjących w pewnych strukturach organizacyjnych, ważna jest duchowość franciszkańska. Ważna jest duchowość franciszkańska, którą pragną żyć, pozostając w świecie. Jak żyć duchowością? Jak żyć duchem świętego Franciszka? Odpowiedź znajduje się w regule. I stąd też reguła jest podstawą formacji, szczególnie nowicjackiej, ale także formacji ciągłej, dlatego że zawiera wszelkie wskazania, jak należy żyć w świecie po franciszkańsku, na sposób franciszkański. Dzisiaj trzeci zakon, który przed wojną w Polsce był też bardzo liczny, nie jest tak liczny jak kiedyś. Siostra Emilia coś więcej zapewnie powie o strukturach. Niemniej istnieje, niemniej działa, funkcjonuje nie tylko przy naszych klasztorach i kościołach klasztornych, ale także przy parafiach diecezjalnych. Wszędzie realizując tę samą ideę bycia w świecie, jako świeccy, ale w duchowości franciszkańskiej i w pewnych strukturach organizacyjnych, które określa się jako struktury zakonne. Chociaż to wszystko jest pewnego rodzaju tylko analogia. To tyle.
Dziękuję.
W skrócie.
Dziękuję bardzo. Siostra Emilia Nogaj jest przełożoną narodową franciszkańskiego zakonu świeckich. Tutaj pojawiają się też te pewne takie terminy, prawda? Ojciec jako były asystent tegoż zakonu, siostra jako przełożona narodowa. Więc właśnie o tych strukturach też opowiedzmy, jak to jest zorganizowane.
Tak, więc po Soborze Watykańskim II nastąpiło gdyby odrodzenie takie właśnie we franciszkańskim zakonie, właśnie zmiana też nazwy i tworzenie struktur, co też przyczyniło się właśnie zatwierdzenie przez papieża Pawła VI, o czym mówił już ojciec Alojzy, reguły dostosowanej do czasów nam współczesnych. I tak powstała struktura międzynarodowa, Rada Międzynarodowa, skrót CIOFS, w skład której wchodzi przełożony generalny, jego zastępca i osoby wybierane do stref językowych. Świat podzielony jest na takie strefy językowe: angielski, dwie strefy, europejska i Ameryka Północna i Azja, strefa francuska, to są kraje afrykańskie, oczywiście Francja, no i strefa włoska i hiszpańska. Hiszpania to głównie Ameryka Południowa. Następnie mamy strukturę narodową, czyli w tych wszystkich państwach, w których istnieje franciszkański zakon świeckich, a tych wspólnot erygowanych w świecie państw jest ponad 60, z czego tam, gdzie właśnie mówię o tych państwach, które są wspólnoty już erygowane, założone, rady narodowe. I Rada Narodowa właśnie składa się z przełożonej, zastępcy oraz z innych funkcji, sekretarz, skarbnik i mistrz formacji. I następnie w poszczególnych krajach, teraz już w zależności od liczebności, tworzone są regiony, dlatego żeby był bliższy kontakt wspólnot lokalnych między sobą. I tak w naszym kraju mamy 18 regionów i w każdym regionie, każdy region też posiada swoją radę z przełożonym regionalnym, z jego zastępcą, też sekretarzem, skarbnikiem, mistrzem formacji. Jest też wybierana jest osoba na szczeblu Rady Narodowej do współpracy z młodzieżą franciszkańską, ponieważ też mamy grupy młodzieży franciszkańskiej i rycerzy. To dla dzieci młodszych, no i młodzież wiadomo, to już dla młodzieży starszej. No i są wspólnoty miejscowe, które też mają swoje rady. Kadencyjność tych rad trwa 3 lata. Po 3 latach zwoływana jest kapituła, czyli zjeżdżają się przedstawiciele miejscowych, znaczy w wspólnocie miejscowej to cała wspólnota się zbiera, w regionalnych przyjeżdżają delegaci z poszczególnych wspólnot, no a na szczeblu narodowym z poszczególnych regionów. I co to znaczy kapituła? Jest to podsumowanie 3-letniej pracy formacyjnej właśnie na poszczególnych szczeblach i wybierana jest nowa rada. Na szczeblu międzynarodowym wybierany jest przełożony generalny co 6 lat. Jego kadencyjność trwa 6 lat. Obecnie jest nim brat Tibor Kauser z Węgier, a w listopadzie tego roku właśnie odbędzie się kapituła generalna, ponieważ ze względu na pandemię została przesunięta o rok. Ja uczestniczyłam w takich kilku kapitułach generalnych, ponieważ wybierany jest na szczeblu narodowym delegat do Rady Międzynarodowej, który reprezentuje franciszkański zakon świecki danego kraju właśnie na kapitule generalnej. I jak już powiedziałam, w kilku takich kapitułach uczestniczyłam. Więc tak wyglądają po prostu struktury we franciszkańskim zakonie świeckich. No i oczywiście każda wspólnota miejscowa ma swojego asystenta, natomiast na szczeblu regionalnym najczęściej jest to 3 ojców, ponieważ w Polsce mamy 3 obiediencje, ojcowie bracia mniejsi, kapucyni i konwentualni. No i najlepiej jest, kiedy tak zwana powstaje konferencja asystentów, czyli z każdej obiediencji jest 1 asystent. Mamy 3 asystentów narodowych obecnie. Tu było wspomniane, że ojciec Alojzy był naszym asystentem, bo to jest też kadencyjność. Maksymalnie asystent, ojciec może pełnić tę funkcję 12 lat. Potem niestety, no bo się człowiek przyzwyczai do współpracy z danym ojcem, jest zmiana. Ale mamy wspaniałych ojców, asystentów również obecnie narodowych, którzy no, wspierają nas, ponieważ sami my świeccy no, niestety nie wszystko potrafimy i możemy, a chodzi tu głównie o też tą duchową stronę, czyli o formację, o liturgię, o konferencje, które ojcowie dla nas przygotowują. Jeszcze wspomnę, że w Polsce te zmiany nastąpiły, zaczęły się od 1989 roku, wtedy, kiedy też nastąpiły zmiany polityczne w naszym kraju. Przedtem franciszkański zakon świeckich oczywiście działał, ale nie było tych regionów, nie było Rady Narodowej takiej, jak jest to dzisiaj. Były wspólnoty miejscowe, to tak się po prostu rozwijało, tak no, toczyło się jakoś tak. Właściwie to, co zaczęto jeszcze w okresie przedwojennym, wiemy, jaki był okres komunizmu, że ta działalność wspólnot kościelnych była ograniczona. przy moim klasztorze, z którego ja się wywodzę, przy którym ja mam wspólnotę we Wronkach, ten zakon istniał i ja w tym czasie wstępowałam do franciszkańskiego zakonu, ale w Polsce te struktury powstały właśnie od 1989 roku. Wtedy powołano tak zwaną Krajową Radę Narodową, a pierwsza taka prawdziwa kapituła, to znaczy prawdziwa już zgodnie z prawem, odbyła się w 1992 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, bo wtedy już przyjechał asystent generalny z przedstawicielem oczywiście Rady Międzynarodowej. I wówczas na tej kapitule utworzono w Polsce 14 regionów, wybrano Radę Narodową, już wtedy otrzymała nazwę Narodowa. I tym pierwszym przyłożonym był już świętej pamięci brat Fryderyk Widera. I 14 regionów. Ja do Rady Narodowej weszłam w 1998 roku. Pełniłam wtedy funkcję radnej do kontaktów między regionami. I w trakcie mojej obecności w Radzie Narodowej zostało w Polsce utworzone 18 regionów, dlatego, żeby zacieśnić bardziej te kontakty między wspólnotami miejscowymi, żeby ten kontakt był bliższy, ponieważ bardzo ważna jest formacja i dlatego na szczeblu regionalnym organizowane są właśnie spotkania formacyjne, na szczeblu narodowym też, no i żeby te bracia i siostry mieli właśnie jak najbliższy dostęp, a także też, żeby się mogli między sobą te wspólnoty też integrować, bracia i siostry, na wspólnych spotkaniach. Tak to po prostu wygląda, jeśli chodzi o strukturę.
A zapytam teraz może o formację, no bo tak, ojciec też wie, że jest w zakonach jest tak zwana formacja początkowa, czyli właśnie tych młodych najczęściej ludzi, którzy przygotowują się do złożenia profesji, są w seminariach duchownych, ale też jest formacja ciągła. To znaczy uczymy się i formujemy przez całe życie, tak? Nie jesteśmy jakby już skończeni, że ja już się wymodliłem, ja już wszystko przeczytałem, to teraz już jest koniec, tylko ten proces formacyjny wciąż trwa i nieraz zaskakujemy tak naprawdę samych siebie różnymi decyzjami i postawami. Ale jak wygląda formacja we franciszkańskim zakonie świeckich? No bo oczywiście z profesją, czyli z tymi ślubami, ze wstąpieniem do konkretnej też wspólnoty tego typu, no, związane są też obowiązki. No po to tam wstępujemy, żeby się nawracać, tak? Bo ta nazwa od pokuty, bracia, siostry od pokuty, ta pierwotna, ona związana jest z nawróceniem, o czym mówiliśmy w telewizji, jakby takim właśnie systematycznym nawracaniem się. I ta droga franciszkańskiego zakonu świeckich ma pomóc ludziom do zbawienia po prostu w tej drodze. No i teraz rozumiem, że jak ma pomóc, to daje pewne narzędzia ku temu. I teraz o te narzędzia chciałem zapytać. Czy tutaj kto z Państwa, może jest też brat Mirosław, który jest mistrzem formacji, tutaj ta nazwa też padła, prawda? Mistrz formacji, jeśli dobrze rozumiem, wchodzi w skład Rady.
Tak.
I gdyby... Tak?
Ja tylko może dopowiem, że ten mistrz formacji jest na każdym szczeblu, tak? Narodowym, regionalnym i we wspólnocie miejscowej. Jest to bardzo, bardzo ważna funkcja, bardzo, bardzo ważna rola, ponieważ razem, tu brat na pewno to dopowie, z asystentem danej wspólnoty prowadzona jest formacja, tak? Ta początkowa zupełnie, czyli wprowadzanie kandydata w tematykę, w duchowość franciszkańską, ale też później ta formacja ciągła. I właśnie odbywają się te tak zwane właśnie, ja to zawsze nazywam, w niektórych regionach mają szkolenia, ale ja nazywam tak spotkania formacyjne, które organizowane są właśnie na szczeblu narodowym, później w regionach, a potem właśnie we wspólnotach miejscowych.
Każda wspólnota ma swój adres. Przeważnie, jeżeli chodzi o diecezję, to w tym wymiarze diecezjalnym przy kościele którymś z parafialnych kościołów jest adres. Ludzie, kandydaci przychodzą nie tylko z tej parafii, znajdują się, ale też z innych. Przy klasztorach też będzie podobnie. Jeżeli ktoś ma wolę, ma chęć i chce pójść tą drogą franciszkową do nieba, to no, musi przejść pewne etapy w tym życiu związanym z franciszkańskim zakonem świeckich. Kandydat spotyka się z przełożonym czy z przełożoną, składa podanie, no i wtedy pewien etap się zaczyna. Aby to się zaczęło, to trzeba też spełniać pewne określone warunki. Pierwsze to trzeba wyznawać wiarę katolicką i prowadzić życie sakramentalne. Niekiedy niektóre osoby gdzieś sobie nie poukładały, można by tak delikatnie powiedzieć, tych spraw. Byłby konkubinat, osoba rozwiedziona, no to niestety już tutaj ten warunek nie będzie spełniony. Trzeba żyć w łączności z Kościołem, czyli należy wypełniać, słuchać zalecenia Kościoła, jego pasterzy. Można to też tak określić, że szanować kapłanów. Cieszyć się dobrą opinią moralną. W takich zbiorowiskach większych, miejskich, jest to no, ciężko jakby tutaj do sprawdzenia. Stąd też będzie potrzebna opinia księdza proboszcza z danej parafii, do której kandydat należy. Kolejną sprawą jest to, że trzeba okazywać wyraźne oznaki powołania. Chodzi o zainteresowanie sprawami wiary, jasne motywy wstąpienia do franciszkańskiego zakonu świeckich. No i trzeba być gotowym do podjęcia pewnych zadań apostolskich. A w momencie profesji mieć ukończone 18 lat. To są takie pewne warunki wstępne. W naszym zakonie są takie terminy jak w zakonach innych, czyli jest postulat, nowicjat, profesja czasowa, profesja wieczysta. Postulat to taki okres półroczny, nowicjat roczny, profesja czasowa na jeden rok, trzykrotnie powtarzana, profesja wieczysta. To wygląda tak bardzo poważnie, tak? Niektórych to może zrażać, że to są osoby takie zamknięte gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu. Tak wcale nie jest. W tym czasie zapoznaje się bynajmniej na początku z pewnymi zasadami, które wynikają z życia franciszkanina świeckiego. Kandydaci zapoznają się z życiorysem świętego Franciszka, z historią zakonu. Mamy też takie opracowania służące pomocą w prowadzeniu formacji. Tam są pewne bardzo precyzyjne rzeczy określone. Taki czas, jeżeli chodzi o dojście do profesji wieczystej, czyli złożenia przyrzeczenia takiego na całe życie, to jest około 4,5 roku. Także w tym czasie można podjąć decyzję, spróbować swoich sił i myślę, że nie będzie tu nic złego, żeby ktoś się tutaj nie wystraszył.
To na pewno nie ma czego się wystraszyć. Ja tylko dopowiem jeszcze co do materiałów, jakie właśnie są później w formacji właśnie ciągłej, że opracowywane mamy zeszyty z konferencjami formacyjnymi na każdy rok i tematyka związana jest z rokiem duszpasterskim, czyli tak jak Episkopat Polski ustala na 3 lata, prawda, formację w Kościele katolickim w Polsce, tak my też tego programu się trzymamy i właśnie według tego teraz są opracowywane tematy, czyli teraz ten okres mamy o Eucharystii. Mieliśmy też prezentację świętych franciszkańskich, dodatkowo dodatkowo jeszcze oczywiście oprócz tych 12 tematów, czyli jedna konferencja na jeden miesiąc, no są jeszcze inne materiały właśnie opracowywane przez naszych ojców asystentów, ale także przez osoby świeckie, bo też i osoby świeckie piszą po prostu konferencje na spotkania, które, jak mówiłam, są organizowane na szczeblu narodowym, później jest to w regionach i do wspólnot miejscowych. No i też tą drogą przekazywania, teraz szczególnie w tym czasie pandemii, kiedy te spotkania były niestety uniemożliwione, no był internet, przesyłanie przez maila, wykorzystywanie wszelkich możliwych środków, także i na platformie Zoom mieliśmy też konferencje już organizowane i w ten sposób ta formacja się odbywa, co jest bardzo, bardzo ważną rzeczą, prawda? Bo jeśli jesteśmy dobrze uformowani, dobrze poznamy i przez całe nasze życie, no to wtedy będziemy właściwymi świadkami.
Jesteśmy mocniejsi w różnych wyborach i decyzjach, które życie przynosi.
Żeby nieść to świadectwo, prawda, do naszych braci i sióstr, z którymi na co dzień się spotykamy.
A tak idziemy sobie od ogółu, od tego, co dalej, do tego, co bliżej. A na czym w ogóle polega duchowość franciszkańska? Bo i ojciec, i siostra, brat, ojciec jako tego pierwszego zakonu, prawda, franciszkańskiego. Mówiliśmy, że drugi to są siostry klaryski, no i trzeci właśnie świeckich, ale też kapłanów diecezjalnych, czyli tak zwanych księży świeckich, niektórzy też w ten sposób określają. Oni też mogą przynależeć do tercjarzy, bo to jest też nazwa tegoż franciszkańskiego zakonu świeckich. To na czym polega w ogóle duchowość franciszkańska? Bo każdy jakby, kto stąpa po ziemi, no stawia swoje kroki, zostawia jakiś ślad. I teraz, jakie to są kroki świętego Franciszka, za którymi poszliście, jakby którymi też tą jego drogą chcecie podążać, bo to jest oczywiście droga sprawdzona, dlatego że on jest świętym. Tak? I idziecie też w kierunku świętości, to jest cel tej drogi. No i teraz na czym ta droga polega? Może poproszę najpierw ojca.
Można to właściwie też bardzo streścić w kilku słowach. Sama nazwa już wyjaśnia franciszkanizm świecki, czyli inaczej trzeba powiedzieć, że ideały świętego Franciszka, które są przełożone na życie w świecie świeckich. Wiemy też, że cały Kościół powołany jest do świętości. Świeccy powołani są do świętości. Zakonnicy powinni prowadzić życie doskonałe. Perfecta caritatis, jak to tam Sobór określał. We wspólnocie. Nie ma takiego czegoś, że nie ma powołania do świętości. To jest powszechna rzecz. Ale na czym polega świętość? To powołanie do doskonałości, bo to są rzeczy tożsame. Franciszkanów świeckich. Można łatwo też na to pytanie odpowiedzieć, że ideały świętego Franciszka były swojego rodzaju też przez wieki mody na świętego Franciszka. Tak jak dzisiaj też świętego Franciszka, jeżeli się go zna, to się go zna tylko pod pewnym tylko aspektem. Dzisiaj jest w modzie ekologia, przypomnę Laudato Si papieża Franciszka, ale nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. Święty Franciszek, który prowadzi życie umartwione, święty Franciszek, który prowadzi życie wierne Kościołowi, trzeba to też dzisiaj bardzo podkreślać. Święty Franciszek, który nie chce się tylko sam zbawić, ale innych doprowadzić do zbawienia, nie tylko dla swojego zbawienia, także dla zbawienia innych, pociągnąć do Chrystusa. Święty Franciszek, który ma bardzo jasno ustaloną hierarchię wartości. Na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. Na drugim miejscu jest człowiek, najdoskonalszy spośród stworzeń. Potem są dopiero inne stworzenia. I kiedy należy dokonywać wyboru, to człowiek jest na pierwszym miejscu. O czym się dzisiaj też zapomina. O czym się zapomina. Święty Franciszek, który jest też trubadurem, święty Franciszek, który jest poetą, i można to wszystko przełożyć, jak osoba świecka tymi ideałami może żyć. Czy może żyć? Oczywiście, że może żyć. Nie można przenosić pewnych struktur zakonnych z pierwszego zakonu, struktur na przykład wynikających z pewnych ograniczeń, prawa własności, na życie tercjarzy, bo oni żyją w świecie. Ale duch ubóstwa, cnota ubóstwa jest cnotą powszechną. I każdy musi nie tylko się ograniczać, ale kiedy ma dokonywać wyboru, musi stawać wobec pewnych wartości i na pierwszym miejscu są wartości duchowe, a potem materialne. Tak, żeby te rzeczy materialne nie przesłaniały Pana Boga. To jest ubóstwo, nic więcej. Pewna hierarchia wartości. I taka hierarchia, ona może być przełożona na życie świeckich. Zapatrzenie w pewne ideały świętego Franciszka. To, co Franciszek czynił. Odpowiadając także na znaki czasu. Taką odpowiedź na znaki czasu dał święty Maksymilian Kolbe, któremu zarzucano, że takie wspaniałe maszyny drukarskie, takie drogie. I co by zrobił święty Franciszek? Święty Maksymilian Kolbe miał odpowiedzieć, stanąłby do maszyny drukarskiej. I tak samo, to samo jest, podobnie jest dzisiaj. Mamy takie czasy, takie wyzwania, ale nie jesteśmy zwolnieni z ewangelizacji w swoim środowisku, nie jesteśmy zwolnieni od dawania świadectwa, nie jesteśmy zwolnieni od przekształcania świata i kierowania tym światem w duchu chrześcijańskim, w duchu Bożym, czego chciał też święty Franciszek. Była pewna rodzaju projekcja, że święty Franciszek zmienił średniowieczny ustrój. Pewnego rodzaju projekcja, czy tak rzeczywiście było, dzisiaj z punktu widzenia historyków jest to podważane, ale na pewno wniósł do Kościoła coś nowego, wniósł siłę jakoś ożywczą, która właściwie uratowała Kościół tamtych czasów, przed czym uratowała przed herezją. Poprzez wierność Kościoła, poprzez kaznodziejstwo, poprzez życie w klasztorach, przykład i inne rzeczy związane z życiem zakonnym tamtych czasów. Franciszkanie to nie tylko tacy wysołkowie Boży, ale pierwsze drugie pokolenie Franciszkanów to wybitni uczeni. Jutro wspominamy świętego Bonaventurę, doktora Kościoła, błogosławiony Dom Szkot, święty Bernardyn ze Sieny i wielu, wielu innych. To także jest coś, co franciszkanizm wniósł do Kościoła i świata.
Tutaj ojciec jakby powiedział też tak, coś takiego, co no, każe zastanowić się, dlatego że rzeczywiście dzisiaj w dobie nie tyle ekologii, co ekologizmu, czyli pewnej ideologii, która ubóstwia już nie tylko człowieka, ale właśnie przeciw człowiekowi no, inne stworzenia. Właśnie święty Franciszek jest nawet nieraz brany jako taki w cudzysłowie patron tegoż ekologizmu, taki lekkoduch, prawda, który z wszystkim jest za pan brata. Okazuje się z tego, co ojciec mówi, że święty Franciszek to był człowiek bardzo poukładany.
Był poukładany, bo dzisiaj mówię, ten obraz świętego Franciszka jest, wynika to z jego biografii, że tam robaczka przeniósł drogi, żeby go koń nie przejechał. Ale dlaczego go przeniósł? No dlatego, że to dzieło Boże jest także, nie? No ale kiedy brat chorował, to kazał zabić koguta, no i nie było problemu. Jeżeli bracia szli, żeby zbierać drewno w lesie, to kazał obcinać gałęzie, a nie wycinać całe drzewa. Pewnego rodzaju też działanie racjonalne. Wielbił naturę ożywioną, nieożywioną. Dlaczego? Bo jest dziełem Stwórcy. Tak. Nie, że jest dziełem sama i piękna sama dla siebie, bo jest dziełem Stwórcy. Dlatego należy szanować, nie? I znowu pewnie Franciszek by dla swojej przyjemności nie zerwał kwiatka, bo żeby pocieszyć wzrok, nie? Bo dlaczego? Jak dostał ryba, nie był głodny, to ją kazał wypuścić. Bo po co mają trzymać? To są postawy świętego Franciszka, dzisiaj zwłaszcza w tym duchu. Wiemy, że jest też święty Franciszek patronem ekologów. Ekologia stała się dzisiaj bardzo, bardzo modna. Świętemu Franciszkowi przypisują różne rzeczy, wegetarianizm, weganizm i tak dalej, co nie jest zupełnie prawdą. To nie jest zupełnie prawdą. Jest to pewnego rodzaju projekcja Laudato Si papieża Franciszka. Ono nie jest poświęcone świętemu Franciszkowi w całości. Ono się tylko odwołuje do świętego Franciszka. I to tylko 4 razy w całym dokumencie.
Dobrze, że to też wybrzmiewa przy okazji, gdy mówimy o franciszkańskim zakonie świeckich, no bo to są fundamenty, prawda, nie tylko trzeciego zakonu, ale też pierwszego, drugiego, czyli właśnie ta droga. A teraz jestem ciekawy i chciałbym zapytać siostrę i brata o to, jak to, o czym mówił ojciec, staracie się stosować na co dzień, no bo żyjąc w świecie, mając zawód, mało tego, mówiliśmy w części pierwszej, że jesteście małżeństwami, że macie rodzinę, prowadzicie właśnie no, takie zwyczajne życie pośród innych ludzi, też mieszkając, a nie w jakimś specjalnym miejscu typu klasztor. Więc jakby te wybory są też ciągłe i możecie spotykać się też z różną reakcją ludzi. I jak jesteście tymi świeckimi franciszkanami na co dzień?
No tak, no oczywiście, skoro podjęło się decyzję o wstąpieniu, ja może dopowiem tak, że Kościół dał nam bardzo dużo świętych i każdy z nas no, wybiera sobie, ma jakiegoś, powiedzmy w cudzysłowie, ulubionego świętego i dla mnie właśnie tym świętym jest święty Franciszek, również święty Antoni, no to z tego samego zakonu, którzy akurat mnie zainspirowali ich realizacją właśnie życia ewangelicznego. I święci pomagają nam w dążeniu do świętości, do której każdy z nas został powołany od momentu Chrztu Świętego, kiedy zostaliśmy włączeni do Kościoła. I właśnie, i tak życie, znaczy Ewangelią, tak jak żył święty Franciszek, który w zasadzie na każdym kroku właściwie cytował Pismo Święte, tam szukał odpowiedzi na różne problemy, sprawy codzienności. Tak ja też właśnie staram się to czynić, żeby czytać Pismo Święte, żyć tym Słowem i realizować właśnie przede wszystkim regułę, którą przyjęłam, składając profesję wieczystą. A reguła po prostu mówi, żebyśmy odnosili się do wszystkich ludzi właśnie z pokorą, z uprzejmością, z łagodnością i nieśli właśnie tą Bożą radość. I wiemy, że to nie jest łatwe, że są różne sytuacje życiowe, ale umocnieni właśnie słowem, umocniona Słowem Bożym, udziałem także w Eucharystii, jest to łatwiej realizować w życiu i dawać to świadectwo. I wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że skoro jestem we franciszkańskim zakonie świeckich, że to mnie zobowiązuje do tego, aby te postanowienia, które składałam w profesji, realizować w życiu. I pomaga mi to właśnie w pokonywaniu no, trudności, czy podejmowaniu decyzji, czy dawaniu świadectwa, żeby na przykład no, nie, jakoś tam nie wybuchnąć z jakimiś emocjami, tylko właśnie się zastanowić i często też tak mi się właśnie zdarzało i zdarza, no zastanów się, jesteś w franciszkańskim zakonie, co zrobiłby święty Franciszek, co powiedziałby w danej sytuacji. I no właśnie, że trzeba zachować tą pokorę, tak? Pokorę i żyć tym, i pokazać, i dać świadectwo właśnie życia Ewangelią, Słowem Bożym na co dzień.
Czyli tak. To jest też jakiś znak nadziei dla tych ludzi, z którymi się spotykamy.
Tak, tak, właśnie to, że ja jestem zjednoczona z Chrystusem, staram się, tak jak święty Franciszek, no on już był drugi Chrystus, Alter Christus, to mnie umacnia w realizacji po prostu no, wszystkich spraw życiowych w rodzinie, a także dawania właśnie świadectwa, że ze spokojem, żeby łagodzić, nie doprowadzać nigdy do konfliktów. Nigdy, nigdy tak przysłowiowo nie dolewać oliwy do ognia, czyli jeżeli gdzieś się pojawia jakieś zarzewie konfliktu, to trzeba mówić odwrotnie. Nie, że tamta osoba jest zła i coś tam na ciebie powiedziała. Nigdy. Takich metod nigdy nie stosuję. Wręcz odwrotnie, że trzeba przebaczyć, że trzeba ze spokojem rozmawiać, że trzeba sobie wyjaśnić, trzeba prowadzić dialog, bo to jest w tej naszej regule i to niby nic wielkiego, bo to, no bo to każdy z nas tak powinien, ale nie zawsze to też potrafimy, ale właśnie w zjednoczeniu z Chrystusem na wzór świętego Franciszka jest łatwiej to realizować. Czyli mi to po prostu pomaga w wypełnianiu moich codziennych obowiązków, żeby no, nie unosić się gniewem, emocjami nie kierować, a właśnie starać się z taką dobrocią, tak na ile potrafię odnosić się do wszystkich ludzi.
A brat Mirosław?
Ojciec i siostra już sporo powiedzieli, a ja bym to troszeczkę krócej określił. Myślę, że takim zadaniem, bo jesteśmy takimi szarymi, zwykłymi ludźmi, żyjącymi w świecie, to takim podstawowym zadaniem dla nas powinno być to, iż szukamy sensu swojego codziennego życia. Życia z tymi problemami, trudnościami, niepowodzeniami, a także sukcesami, żebyśmy nie tchórzyli i przy pomocy tej rodziny franciszkańskiej właśnie jest to łatwiej wszystko znosić, łatwiej doświadczać. Mamy swoje obowiązki też, które no właściwie każdy chrześcijanin powinien dobrze wypełniać. Jest to obowiązek zasadniczy wobec swojego stanu, w którym jesteśmy, czy to będzie kawaler, czy panna, czy wdowiec, wdowa, czy my jako w małżeństwach żyjący, że mamy wypełniać dobrze swoje obowiązki z tej natury, które wypływają. Mamy też być w swojej wspólnocie braterskiej nie jakimś kamieniem, który będzie ciążył, ale mamy wzajemnie się też wspierać w dążeniu do tego, żeby było lepiej na co dzień, a ostatecznie, żebyśmy mogli to życie ziemskie zakończyć pozytywnie i dojść do nieba. Mamy też no, wspomagać naszych proboszczów, księży, gdzie jesteśmy w parafiach. Mamy tutaj służyć swoimi talentami, charyzmatami, angażować się właśnie w taki apostolat parafialny. I to wiele osób z nas wykonuje. Są to różnego rodzaju też inicjatywy, prowadzenie niektórych nawet nabożeństw, co się niejednokrotnie właśnie nam też, jakbym powiedział, przydarza. Mamy też uczestniczyć, jeżeli jest ta możliwość, codziennie we mszy świętej. Nie wszystkim to się udaje. Dzisiaj niektórzy mają problem, żeby w niedzielę pójść do kościoła, czy w uroczystość, czy w święto nakazane, gdzie to nie powinno mieć miejsca. My mówimy o takim szarym, codziennym dniu, gdzie powinniśmy pójść, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście.
A zapytam przy tej okazji, bo tutaj też brat powiedział, może o takie, no tak, no wspólnota, kiedy żyje w klasztorze, no to jakby jeden drugiego widzi, daj Boże, że się troszczy, zaniepokoi czasem, tak, i tak dalej. A czy wy także patrzycie jeden na drugiego, co się u ciebie dzieje, jak żyjesz, czy sobie radzisz, czy może jest ktoś chory, może trzeba zrobić zakupy, czy jest jakby ta miłość braterska, siostrzana, także obecna pośród was? Czy to jest tylko taka droga złożonych rąk, formacji, czytania lektur? No bo znałem też takie osoby, gdzie dzieci nie miały obiadu po przyjściu ze szkoły, dlatego że mama, no zazwyczaj tak to było, mama no siedziała ileś godzin w kościele, czyli nie wykonywała, że tak powiem, zadań swojego stanu jako matki. Tutaj było to niepoukładane. I jak to wygląda właśnie u was, ta wzajemna troska o siebie?
Ja mogę powiedzieć o naszej wspólnocie. Osoby, które no, w pewnym momencie stają się starsze, zachorują, to też dzielimy się i w ten sposób, że odwiedzamy, pytamy się, jak się czują. Same odwiedziny są bardzo ważne, bo to jest bardzo potrzebne. Jeżeli mamy jakąś prasę tercjarską, to przy okazji zanosimy, dzielimy się tam wiadomościami, co się dzieje, bo nasi bracia czy siostry są spragnieni tej wiedzy pewnej, co się dzieje też we wspólnocie czy w miejscowości. No jeżeli dojdzie już do tego, że ktoś z tej ziemi odchodzi, no to uczestniczymy w pogrzebach, jest to też uczynek miłosierny, prowadzimy różaniec przy zmarłym czy zmarłej. Nie jest to takie suche współdziałanie, tak? Myślę, że jest w tym sporo miłości, bo to jest potrzebne. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby skorzystać z sakramentu pojednania pokuty, to też prosimy czy ojca, czy księdza i dociera na miejsce. Niekiedy nadzwyczajny szafarz też dochodzi do chorych, zanosi Pana Jezusa. No, takiej pomocy jest więcej, tak? Komuś tam się spaliło mieszkanie, no to się wszyscy składali, żeby było na farbę, na firanki. Nie jest to tylko złożenie rąk, tak? I czekanie na nie wiadomo co, na jakieś inne rzeczy, ale jest to autentyczna też pomoc, odwiedzanie.
Czyli pomoc nie polega na tym, że powiemy bracie, będzie dobrze.
Nie tylko na tym.
Nie na tym rzecz właśnie polega, bo wiadomo, że ja tu może tak jeszcze dodam, że można powiedzieć, że są dwa zasadnicze cele, o których tu już mówiliśmy. Chciałabym takie podkreślić, wyartykułować. To oczywiście jest ta strona duchowa, czyli dążenie do doskonałości przez częsty kontakt z Panem Bogiem, a więc to, co brat mówił, udział w Eucharystii, czytaniu Pisma Świętego, ale to wszystko musi być zrównoważone. Drugi cel to apostolat, a więc ta pomoc, zarówno w parafii, każdy, jak już mówiłam przedtem, każdy ma jakiś talent, jakiś dar otrzymał od Pana Boga, którym jest zobowiązany się dzielić, więc robi to, co może. I właśnie druga osoba, brat i siostra. I rzeczywiście otaczane są osoby chore czy samotne pomocą w odwiedzinach. Może nie zawsze to tak jest bardzo regularnie, tak jak widzę też w mojej wspólnocie, akurat my nie mamy za dużo osób chorych, bo aż dwie. Wspólnota jest stosunkowo młoda i sprawna. Ale też pamiętamy o tych osobach właśnie w modlitwie, tak samo za zmarłych, zawsze msze święte zamawiamy. A jeszcze powiem, tak, ponieważ ja jestem na tym szczeblu międzynarodowym też, to tutaj jest duża ofiarność też braci i sióstr dla wsparcia tam, gdzie jest potrzeba. Kiedy było trzęsienie ziemi kilka lat do tyłu w Haiti, straszne spustoszenie, też przekazywaliśmy, zbieraliśmy ofiary na ten cel teraz, w tym roku, w Chorwacji. I tam bracia, siostry do nas ogólnie napisali prośbę do braci i sióstr w Europie o wsparcie i też duża ofiarność w Polsce. Przekazaliśmy już pewne kwoty właśnie na ten cel. Czy też była taka akcja budowania studni w Afryce. Był kongres młodzieży franciszkańskiej na Litwie 2 lata temu i właśnie owocem tego kongresu było przekazanie ofiary także na tę studnię. Wiemy, jaki jest problem w Afryce. I tam te pieniądze też zostały przekazane. A więc taka właśnie działalność jest prowadzona i musi być oczywiście ta równowaga zachowana, bo przede wszystkim Pan Bóg będzie nas oceniał z miłości.
A teraz może pytanie jeszcze do ojca i za chwilę oddamy głos naszym słuchaczom. Ojciec był wieloletnim asystentem. Ma też doświadczenie takie duszpasterskie, duchowe. Co takiego w formacji dzisiaj należałoby wyartykułować? Czy tak jak na te lata patrzymy, na wyzwania właśnie pewne współczesności, no każdy czas ma jakby też swoje wyzwania. Co takiego dzisiaj no, ojciec postawiłby na pierwszym miejscu?
Na to pytanie się trochę uśmiecham, bo mam swojego rodzaju też i preferencje. Formacja, wszystko jest piękne, ładnie. Najczęściej to formacja w jakiś sposób jest ograniczona do pewnego rodzaju przekazu treści, konferencji, rekolekcji i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę, że to wszystko jest jeden z elementów formacji. I dzisiaj powszechnie zapomina się o czymś jeszcze jednym, o samoformacji. Czyli inaczej nazywało się to pracą nad sobą. Jeżeli nie ma samoformacji, nie ma pracy nad sobą, no to wszelkiego rodzaju pomoce, konferencje, to wszystko, co się organizuje, nie przyniesie żadnego owocu, żadnego rezultatu, nie osiągnie celu, jeżeli ja sam świadomie nie dokonuję wyboru, nie?
Tak.
Ja muszę sam siebie formować, Kiedyś były takie proste wskazania ascetyczne, mówiące na przykład o tym, żeby żaden dzień nie minął bez jakiegoś umartwienia, że z czegoś ja się, jakiś dzień, chociaż drobne, coś drobnego, ale się wyrzekam. To nie jest konieczne. Prosta rzecz. Ale jeżeli to będę czynił przez wszystkie dni, przez cały rok, dalej następna taka rzecz, mówiono też prosto, żaden dzień bez dobrego uczynku. Przez wszystkie dni roku. Ale to nie tylko te rzeczy, nie tylko umartwienia, nie tylko dobre uczynki, ale także i poznanie i tego, co ja chcę pogłębić, zgłębić, poznać w duchowości franciszkańskiej, franciszkanizmie, także i poznać sytuację, jaka jest w Kościele, wyzwania, jakie, żebym umiał się także poruszać w tej rzeczywistości jako chrześcijanin, jako franciszkanin świecki, nie? Jeżeli bezmyślnie oglądam telewizję, to po prostu niszczę czas. Będę kiedyś przed Panem Bogiem odpowiadał. Dlaczego nie można tego wykorzystać zupełnie na inne rzeczy? I znowu powraca to, o czym już mówiliśmy, że powołanie do świętości, do doskonałości jest obowiązkiem stanu. I każdy ma być doskonałym, jako siostra, jako nauczycielka, brat Mirosław, jako pszczelarz i tak dalej, i tak dalej. I czyniąc tak, pracując nad tym, my także się doskonalimy. Doskonalimy także i innych. I nie ma formacji bez samoformacji. To jest takie moje hobby, na które zawsze zwracam uwagę. Też czasami obserwując z pewnym także niesmakiem, jak wielu ludzi powtarza myśli telewizji, radia, mass mediów, internetu. Bez myśli, bez właściwie głębszej refleksji. Powtarza, bo takie są hasła. Masz rozum, masz się zastanowić nad tym, a nie tylko powtarzać, powielać, bo jesteś tą informacją tak bombardowany, że ona staje się twoją. I na to bym chciał zwrócić uwagę w formacji, że trzeba także się samemu formować.
Dziękuję bardzo. No i to jest chyba rzeczywiście klucz do tego. Ojciec dr Alojzy Pańczak, a także siostra Emilia Nogaj, brat Mirosław Kuczkowski w naszym studio, siostrze Emilii, przełożonej narodowej, towarzyszy jeszcze, patrzę, bo siedzi cichutko mąż tutaj też obecny w studio. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Zagranica 0048 56 655 23 33, a także 655 23 66. 800 lat tercjarzy franciszkańskiego zakonu świeckich to temat naszej rozmowy. My zapraszamy także tercjarzy może do dania świadectwa o tej drodze życia, którą podjęliście po to, żeby zostać świętymi. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec Dariusz, tak?
Tak jest.
Już można rozmawiać?
Tak, jesteśmy na antenie.
Proszę ojca, ja dzwonię z Wrocławia. Jestem córką tercjarki. Moja mamusia wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Oczywiście nie teraz, bo już nie żyje w świętej pamięci, ale jak tam jest ojciec Pończak, tak?
Tak, ojciec
to może więcej
Pończak.
Zorientowany jest, chodzi mi o historię taką króciutko, co bym mogła się dowiedzieć na ten temat, jak mam tutaj przed sobą właśnie pozostałe świadectwa przyjęcia po mamusi, która została przyjęta do właśnie zakonu, trzeciego zakonu tercjarzy franciszkańskich na Wołyniu. Na Wołyniu w parafii Świczów podobno sanktuarium, jak mówiła, że tam to było sanktuarium maryjne, że tam były objawienia Matki Bożej. Dawna nazwa podobno była Świczów, czy jakoś Świczów, później zmieniona. W każdym bądź razie mam świadectwo przyjęcia do nowicjatu jej 6 maja w 1932 roku, to jeszcze przed wojną. Przed wojną. Bardzo ciekawa historia, bo dużo mi mamusia na ten temat opowiadała. Była, zaznaczam, że była bardzo gorliwą członkinią. No, wiele przeżyła, no bo to były czasy przed wojną. No, ona już mając 20 lat wyszła za mąż, no, czyli w 28 roku, a tutaj 32 rok, czyli była młodą mężatką, kiedy za zgodą ojca, męża, mojego ojca, została przyjęta do tego zakonu i chodzi mi o to, wspominała właśnie, że tam jakaś kobieta, jakaś osoba świecka, która No, przyjmowała, zapoznawała ochotników chcących właśnie wstąpić do tego zakonu i mamusia pochodziła z rodziny bardzo religijnej i zainteresowała się i właśnie wstąpiła do trzeciego zakonu. Tutaj później chodzi mi o to, że później po wojnie, no wiele, wiele przeżyła z ojcem i było, miała pięcioro dzieci i wojna i ta rzeź wołyńska akurat tak się nakłada, te wspomnienia teraz, bo były momenty niesamowicie straszne, gdzie z ojcem i z rodzeństwem wychodzili z różnych opałów od banderowców, uciekali i wszędzie dosłownie cudownie ocaleli. A później tutaj, kiedy byli przesiedleni rodzice, no bo ja byłam młodsza, z rodzeństwem starszym tutaj do Wrocławia, na Dolny Śląsk, no po wojnie tatuś zmarł w 1946 roku, mamusia została sama z nami, wychowywała nas niesamowicie bohatersko i zaraz po śmierci ojca napisała do Niepokalanowa i żeby przysłali medaliki cudowne, że przedstawiła sytuację, jaka po prostu była, spadła na jej barki, ten krzyż taki, że musiała sama się nami wszystkimi zająć. No i przysłali ojcowie medaliki cudowne i mamusia pozawieszała nam wszystkim na szyi i żadnemu z nas nic się nie stało, szczęśliwie wychowała. Oczywiście nakładem przede wszystkim swojego wysiłku, zdrowia, ale zawsze trzymała się ręki Bożej i była w parafii, gdzie przynależeliśmy. Też z różańcem miała była gorliwą czcicielką różańca, była zelatorką w parafii, bardzo gorliwie zachowywała, to znaczy nie miała jeszcze kontaktu do spotkań tutaj we Wrocławiu, bo to tak było trochę w rozsypce, jeśli chodzi o takie spotkania. Ja tam ojciec Alojzy, tak? To on będzie wiedział, o co chodzi, bo tutaj we Wrocławiu teraz już później się rozwinęła bardzo spotkania były ułatwione dla tych, którzy byli, po prostu nawiązali kontakt z franciszkanami, którzy tutaj są na Karłowicach w parafii świętego Antoniego i mamusia, jak już się dowiedziała, że tam można, że tam są comiesięczne spotkania dla członków trzeciego zakonu, to bardzo pamiętam, że bardzo gorliwie co miesiąc jeździła, odmawiała pacierze, jak to mówiła, wszystkie pacierze, bo nie miała tej reguły takiej, znaczy miała jakieś tam podręczniki drobne takie, ale może i czas nie pozwalał, bo pracy miała zbyt wiele, ale była bardzo gorliwą, tak jak pamiętam, i tak to życie prowadziła naprawdę też w ubóstwie wielkim, bo nie było, sama nas wychowywała, tatuś poszedł do ziemi w 1946 roku, ja miałam 2 lata, jak zmarł, młodszy brat 0,5 roku, no i trochę starsze rodzeństwo i mamusia bohatersko, trzymając się Boga za rękę i prowadząc nas wszystkich do kościoła, do Boga, do modlitwy, tak odeszła też z tego świata, ale dlatego wspominam, że chodzi mi o to, że ojciec Alojzy może coś więcej mógłby mi choćby krótko powiedzieć, jak to było tam na tym Wołyniu, że już tam w ten czas, w tych latach 30. były takie zainteresowania, zawiązki tego trzeciego zakonu dla świeckich. Czy mogłabym się coś dowiedzieć?
Już oddaję
głos. Ja się wyłączam.
Dobrze, bardzo dziękuję pani Danuto.
Tak.
Zapłać.
Szczęść Boże.
Trudno mi jest powiedzieć w szczegółach, ja mogę powiedzieć ogólnie, jak było, dlatego, że w wielu parafiach w okresie międzywojennym istniał trzeci zakon. Inicjatywa założenia wychodziła albo od proboszczy, albo był to owoc rekolekcji głoszony przez zakonników pierwszego zakonu. Tak też bywało. Gdy chodzi o Wołyń, to jeszcze trzeba wspomnieć, że działał tam na rzecz trzeciego zakonu święty brat Albert Chmielowski, jako świecki człowiek. Jeździł od parafii do parafii i zakładał trzeci zakon. Nim został bratem, świętym bratem Albertem. I wszędzie, gdzie byli katolicy, ten trzeci zakon był bardzo popularny. Także i na tych terenach należących kiedyś do Polski. Dzisiaj właśnie przeczytałem też taką właściwie fragment artykułu opowiadający o kościele w Stryju, który to kościół w 1945 roku obronili przed zamknięciem tercjarze. Modlili się w kościele i nie pozwolili oddać kluczy. I dzięki temu należą do 17 kościołów otwartych na Ukrainie aż przez całe czasy komunistyczne. Po II wojnie światowej, kiedy następowała ta przymusowa emigracja Polaków, to wielu przybywało na ziemie zachodnie i włączało się do trzeciego zakonu, albo tworzyło trzeci zakon, ponieważ w województwie dzisiejszym zielonogórskim, ziemi lubuskiej tak zwanej, nie było kościołów katolickich. Nie? Ludność niemiecka opuściła te tereny. To oni, ludzie przybyli stamtąd, tworzyli wspólnoty trzeciego zakonu. Tutaj przykład też naszego klasztoru na Karłowicach w Wrocławiu. Ludność niemiecka opuściła, zresztą Wrocław był jako twierdza, był broniony i ludność musiała niemiecka opuścić wcześniej. Po wojnie przybyła ludność przesiedlona, wśród nich byli tercjarze i oni kontynuowali to dzieło tercjarskie na tych ziemiach zachodnich. Tak to mniej więcej było. Gdy chodzi natomiast o dokumenty, praktyka była taka, jeżeli ktoś z tercjarzy zmarł, to w ten czas te dokumenty przekazywano do wspólnoty, do której należał i był obejmowany modlitwami za zmarłych.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Do rozmów niedokończonych. Tak. Jan z Wielkopolski.
Bardzo proszę, panie Janie, słuchamy, jesteśmy na antenie.
Ja w sprawie Stanisławy Leszczyńskiej, służebnicy Bożej, dowiedziałam się, że ona była tercjarką, była w trzecim zakonie franciszkańskim.
Tak, słuchamy.
Ja jestem lekarzem i czytałem książkę poświęconą Stanisławie Leszczyńskiej, Macierzyńska miłość życia, i zależy wielu osobom, obrońcom życia również, żeby została błogosławiona. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Janie.
Nie jest mi wiadomo, czy Stanisława Leszczyńska należała do trzeciego zakonu, ale jeżeli taka informacja jest i to jest udokumentowane w taki czy inny sposób, to będzie miło, kiedy ta informacja będzie rozpowszechniona. Rozpowszechniona, że także i Stanisława Leszczyńska była tercjarką. Ja osobiście się z tym nie spotkałem, ale nie znaczy to, że nie była.
A to idąc tym tropem pana Jana, jakie osoby, które znamy jakoś powszechnie, były tercjarzami? Jakieś mogą państwo wymienić?
No to znaczy tak, trzeci zakon Franciszek wydał wielu świętych, sięgając do dalekiej historii, to święta Elżbieta węgierska, potem święty Ludwik, król Francji z odległej historii. Znam tutaj już bliższych, to święty Jan XXIII papież, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński też był tercjarzem i o tym się oficjalnie mówi. Zresztą ojciec Alois jest autorem też książki o Stefanie kardynale Wyszyńskim. I błogosławiona Aniela Salawa. Nie jest jeszcze ogłoszona święta, ale to jest nasza patronka, która jest dla nas takim właśnie wzorem, która właściwie bez wykształcenia, pracująca jako służąca, ale właśnie sumiennie wypełniająca swoje obowiązki stanu, o którym już mówiliśmy, i tak głęboko uduchowiona, tak żyjąca właśnie tą duchowością, że potrafiła własnym przykładem życia pociągać innych do Chrystusa, do nawrócenia. Także to tutaj ja, może brat Mirosław jeszcze, czy ojciec Alojzy dorzuciliby inne osoby. Niewątpliwie ich jest wielu w ciągu tych 800 lat, które właśnie franciszkański zakon świecki wydał.
Może dopowiem. Na taki stan, jeśli tak można powiedzieć, 2014 roku odnalezionych świętych tercjarzy, no to jest, było wtedy 74. Dzisiaj ta liczba na pewno się zmieniła. Jeżeli chodzi o błogosławionych, to ponad 200, tak z małym haczykiem. Sług Bożych bardzo dużo i bardzo innych wybitnych postaci, które znamy z historii, z różnych dziedzin też innego życia. Pan Jan z Wielkopolski wspomniał o Stanisławie Leszczyńskiej. Ja chciałbym tylko też tutaj dodać, że jest od kilka lat temu zamknięty został proces beatyfikacyjny męczenników, drugiej grupy męczenników II wojny światowej. I w tej grupie też jest sporo tercjarzy. Z terenu Kaszub, z którego pochodzę, jest w tej grupie 4 tercjarzy. W tej miejscowości, z której pochodzę, w Sierakowicach, był proboszczem przez 43 lata sługa Boży ksiądz Bernard Antoni Łosiński, który został zamordowany 20 kwietnia 1940 roku. On w Sierakowicach zakładał wspólnotę Trzeciego Zakonu, kongregację Trzeciego Zakonu, był jej dyrektorem. Dysponujemy dokumentami, kiedy wstąpił do nowicjatu, składał profesję wieczystą. Właśnie też jest w tej grupie. Tą grupę w ogóle otwiera tercjarz franciszkański, ksiądz Antoni Szuman, znana postać. On jest na czele tej drugiej grupy męczenników z II wojny światowej. Także nazwisk znanych postaci, którzy już odeszli do wieczności, jest wielu. Z takich może tutaj wspomnę o Aleksander Volta, fizyk. Wiemy, co to jest Volt. Też tercjarz Amper, wszystko z prądem jakby związane, tak? Kogo tu jeszcze by dodać? Otóż malarze, Jacek Malczewski, znana postać, generał Haller z Poznania, piękna postać, codziennie uczestniczył w mszy świętej, szedł tą drogą twardo, mocno, nie uginał się przed różnymi innymi pokusami, które mu też tam groziły w jego życiu. Kolumb, Krzysztof Kolumb, matka świętego Franciszka Pika, też była Rafael Santi. Tych osób jest wiele. W tym gronie też znalazło się kilkunastu papieży, tercjarzy, którzy zanim zostali papieżami, też wstępowali do Trzeciego Zakonu. Z takich naszych bliskich czasów, no to bliskich, stuletnich ponad, to no, Pius IX, Leon XIII, Pius X, XI, Benedykt XV, Pius XII, Jan 23.
Czyli jest cała, można wymienić wielu i widzę, że to są też ludzie w różnych stanów, bo są i kapłani, i nawet no, tacy, którzy zostali papieżami, ale są też świeccy, są królowie. W związku z tym jakby ta duchowość franciszkańska i ta droga tercjarska to jest droga taka, powiedziałbym, no, dla tych, no, którzy chcą czegoś więcej też w swoim życiu. I może warto też zastanowić się po tej audycji, czy w trakcie tej audycji również, czy to może jest droga również dla mnie. No bo z jakiegoś powodu ta audycja też jest i być może do kogoś Pan Bóg też chce przemówić właśnie przez Radio Maryja. Jan Paweł II kiedyś żartował podczas spotkania z słuchaczami Radia Maryja, mówiąc: nie spodziewała się Matka Boska, że będzie mówiła przez radio. I to są słowa Jana Pawła II. No i oto jest. Dlatego zastanówcie się też, kochani, może to też jest jakiś Boży głos. Proszę bardzo, halo. Prosimy. Halo. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A po franciszkańsku pokój i dobro. Mówi Małgorzata z Krakowa, z franciszkańskiego zakonu świeckich przy kościele ojców kapucynów w Krakowie. Chciałabym użyczyć głosu samemu świętemu Franciszkowi, który mnie oczarował w dwóch momentach, jeśli chodzi o pisma, które pozostawił. Nie było ich wiele, ale są niezwykle wymowne. Bardzo wymowna jest pieśń Pochwała Stworzenia, pieśń słoneczna, przepiękna pieśń, w którym Franciszek nazywa każde stworzenie bratem i siostrą, a przy samym końcu mówi, że śmierć, prawdziwą śmiercią jest grzech. Bo jeśli człowiek wyzwoli się z grzechu, to ta druga śmierć, czyli śmierć cielesna, już mu krzywdy nie uczyni. Właściwie trzeba byłoby to przeczytać w całości, żeby podzielić się tą przepięknym utworem, który jest nazywany najpiękniejszym poematem po Ewangelii, z innymi. I jeszcze drugi moment, bo nie chciałabym za dużo mówić. Mianowicie ja nie znalazłam nigdzie w literaturze tak pięknej przypowieści, jaką zostawił święty Franciszek, jeśli chodzi o radość doskonałą. To było dla mnie coś niezwykłego, a spotkałam się z tym przy okazji mojej wspaniałej babci, która w trzecim zakonie zdążyła przeżyć 75 lat, a sama żyła ponad 100. We wspaniałym zdrowiu, w wielkiej miłości Boga i bliźniego, dużo opowiadać. Ale przytoczę to opowiadanie świętego Franciszka. Mam tutaj, właściwie mogłabym opowiedzieć swoimi słowami, ale może ojciec prowadzący pozwoli. Ja myślę, że to jakieś 2 minutki zajmie, jeśli ja bezpośrednio przeczytam, bo wtedy jest jakiś szczególny smak tej przypowieści. Ona uczy, co naprawdę jest radością doskonałą. Tak reasumując, ja to spróbuję przeczytać. Radość doskonała to jest ten moment, kiedy człowiek umie stanąć w pokorze w sytuacji, która jest dla niego bardzo trudna. Umie opowiedzieć się za prawdą, a potem zamilknąć. Podobnie jakoś do Pana Jezusa, który wiemy, jak zachował się przed sądem Piłata. Przyznał się do prawdy, a potem już tylko milczał. Ofiarował Bogu całą sprawę. Więc ja spróbuję przeczytać, bo to jest przepiękne opowiadanie i może wielu słuchaczy, którzy nie znają świętego Franciszka, zachwyci tym sensem, przepięknym sensem. Prawdziwa i doskonała radość. Ten brat Leonard opowiadał, że pewnego dnia świętej Maryi, Matki Boskiej Anielskiej, święty Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: bracie Leonie, pisz. Ten odpowiedział: jestem gotów. Pisz rzeczę. Czym jest prawdziwa radość? Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu. Napisz, to nieprawdziwa radość. Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp. arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii, napisz, to nieprawdziwa radość. Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary, że mam od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów. Mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. Lecz co to jest prawdziwa radość? Wracam z Perucci i późną nocą przychodzę tu. Jest zima i słota i tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż nogi. I krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy. I gdy długo pukałem i wołałem, przyszedł brat i pyta, kto jest? Odpowiedziałem, brat Franciszek. A ten mówi, wynoś się, to nie jest pora stosowna do chodzenia, nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada, wynoś się, ty jesteś człowiek prosty i niewykształcony. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny. Jest nas tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie. A ja znowu staję przy bramie i mówię, na miłość Bożą przyjmijcie mnie na tę noc. A on odpowiada, nic z tego. Idź tam, gdzie są krzyżowcy i proś. Powiadam ci, jeśli zachowam cierpliwość i nie zdenerwuję się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy. Może tym zakończę, bo przypowieść jest niezwykle wymowna, a przy okazji, jeśli wolno mi pozdrowić wspaniałą naszą siostrę Emilię, która pracuje nie tylko na forum krajowym, ale międzynarodowym, cudownie organizuje Eufraferien, spotkanie franciszkanów Europy. No i brata, który też do nas mówił i wspaniale prowadził, też przyjmował nas uczestników Eufra. Chyba to było w 2014 roku. Niezapomniane przyjęcie w Sierakowicach. Serdeczny Bóg zapłaci oczywiście ojcu Alejsemu, bo bez naszych duszpasterzy co byśmy potrafili. Z Bogiem pokój i dobro.
Zawsze i wszędzie Bóg zapłać. Dziękujemy. Czy państwo coś chcieliby? Proszę, ojciec.
Do tego tak zwanego traktatu o doskonałej radości zacytuję regułę tercjarską. Jako apostołowie doskonałej radości niechaj w każdej sytuacji niosą ludziom radość i nadzieję.
Tak.
I odbiorę kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem do audycji, jeśli można.
Tak, można, słuchamy. Już można mówić.
Można już mówić?
Tak, tak.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy zabrani, i chciałem taką przypomnieć się taką, no nie wiem, czy to jest prawda, czy anegdota, ale spotyka się opat ze świętym Franciszkiem i święty Franciszek i ten opat mówi, no w tej nocy to ja zmówiłem 5 różańcy. A święty Franciszek mówi, ja zmówiłem tylko Ojcze Nasz, a resztę przepłakałem. Jest to tak ciągle, jak ktoś mówi, albo gdzieś się spotkam ze świętym Franciszkiem, z tą nazwą, to zawsze ciągle sobie to przypominam, jakim wielkim darem jest Ojcze Nasz, który nam Pan Jezus, którego nas Pan Jezus nauczył. Szczęść Boże i życzę dobrej nocy.
Bóg zapłać. Dziękujemy, panie Franciszku. Czy też może ktoś z państwa o modlitwie świętego Franciszka na bazie tego telefonu, ojciec Alojzy?
Święty Franciszek napisał komentarz do modlitwy Ojcze Nasz. A ten komentarz wynikał z tego, że bracia zamiast oficjum, bo nie wszyscy znali przecież łacinę, odmawiali oficjum Ojcze Nasz, żeby też pogłębić medytację modlitwy, napisał do tego komentarz. A to, co pan odpowiedział, jest taką miłą opowieścią, przypowieścią, kwiatkiem, którego ja nie znałem.
Dziękuję.
Ja jeszcze bym też chciał troszeczkę...
Za sekundę tak. Właśnie odebrałem telefon. Bardzo dobrze. Proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Węgier Imre ze Szwajcarii. Pax et bonum. To jest dziecko świętego Franciszka, bo skończyłem w Estergom u Franciszkanów liceum. Wiele, wiele lat temu. Po staremu dzisiaj świętego Bonaventura, a po nowemu jest jutro. W każdym razie wielka postać i kolega świętego Tomasza Zakwinu, też współprofesor na Sorbonie. Zmarł w 1274 roku w Lyonie, już przy przygotowaniu spotkania kardynałów. Chciałem powiedzieć o świętym Franciszku dwie jego cechy, że miał najwyższą cześć do przyświętej i Najświętszego Sakramentu. Powiedział i pisał, że absolutnie nie wolno szczędzić kosztowności i materiału i wszystkiego, co jest cenne, nam dostępne, ażebyśmy czcili Najświętszy Sakrament i uroczyście obchodzili mszę świętą. To jest całkowicie sprzeczne z przekonaniem, że Franciszkanie chcą oszczędzać przy uroczystości, uroczej dekoracji wszystkiego, co jest wokół mszy świętej. Czyli to jest jedna sprawa. A druga sprawa, nie wiem, czy dokładnie będę dobrze cytował, że ktoś się go zapytał, jeżeli Franciszku byś spotkał takiego innego kapłana, który żyje nieprawym życiem, to jakbyś zareagował? A on powiedział, przyjąłbym ciało swojego Zbawiciela z wyświęconych rąk kapłańskich. I to jest postawa, którą nam powinno się utkwić i którą musimy pamiętać, że Pan Bóg powołał kapłanów. My w Polsce jesteśmy ogromnie wdzięczni i szczęśliwi, że mamy aż tylu, że nie, naprawdę nie są kapłani dostępni. I my mamy obowiązek, wielki obowiązek, modlić się za dobrych kapłanów, żeby nie upadli, i za tych, którzy może błądzą, żeby nawrócili się. To jest nasz obowiązek, bo jeżeli my jesteśmy atakowani 100 razy dziennie przez szatana, to kapłani 1000 razy. I o tym też musimy pamiętać. Także tyle chciałem powiedzieć serdecznie za cierpliwe uszy pana księdza doktora ojca Dariusza i ojca doktora Alojsa i brata Mirosława i siostry Emilii. Dziękuję i szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy panie Imri za ten telefon. Cieszymy się, że też w Szwajcarii nas słychać, chociaż burza idzie tutaj, słyszymy też grzmoty za oknem. No właśnie, tak może jeszcze kontynuując wątek tego telefonu, jak to jest z tym bogactwem i ubóstwem świętofranciszkowym, bo no jest taka tendencja też, żeby na przykład kościoły budować ze sklejki, ale prywatne domy, no żeby budować z najlepszych surowców, z największymi wygodami i tak dalej. Czy to też jest jakiś taki znak czasów? Co mówił święty Franciszek?
Święty Franciszek, jak widział brudny kościół, to go posprzątał. Tutaj jeszcze jest takie, ten przedmówca mówił o ubóstwie, że właściwie kościoły należało wyposażać w rzeczy bogate. Ale pojawia się tutaj też pewnego rodzaju wrażliwość świętego Franciszka, o czym mówiłem, gdy chodzi o człowieka. Kiedy pojawiła się matka uboga, jednego z braci, zapytał braci, co jej damy jako jałmużnę. A w klasztorze pozostał tylko lekcjonarz, którego bracia czytali. I kazał jej dać, żeby sprzedała i miała na życie. Człowiek, który jest najważniejszy. A gdy chodzi o kościoły, to franciszkanie budowali kościoły, budowali dzięki innym, bo to nie były jakieś takie fundacje na początku. Zawsze kościoły były wspaniałe, klasztory były uboższe, kościoły wspaniałe, dlatego że chwała Boża wymaga także i piękna. Piękno jest w jakiś sposób odbiciem chwały Bożej, jest odbiciem samego Boga i dlatego też te kościoły franciszkańskie zawsze są piękne.
Tak, tak, bo mówię, święty Franciszek dbał. Wiemy, że gdy zaczęła się właściwie jego droga nawrócenia, kiedy usłyszał głos Franciszka, odbudujmy kościół, no przyjął te słowa dosłownie i zbierał materiały budowlane, żeby no te zrujnowane po drodze w okolicy Asyżu kościoły, przede wszystkim ten malutki kościółek Porciunkuli, żeby odbudować. Także dbał i też no, należy o to właśnie dbać, tak jak to czynił święty Franciszek.
Czyli chwała Boża jako ta dominanta. Tak też sobie tak no, myślę o tym, to słyszałem też opowiadania, że wiadomo, dawniej nie było jakichś takich specjalnych dróg, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, na wsiach. Gdy spadł deszcz, było błoto i ludzie mieli obuwie na przebranie do wejścia do kościoła, zostawiali tam kalosze czy te wyjściowe buty, które tam zostały zabłocone przed kościołem, a do kościoła wchodzili elegancko, bo wiedzieli na spotkanie z kim idą. Też chcieli przez to pokazać, że idą na spotkanie z kimś ważnym. Myślę, że to jest jakaś też analogia do dbania o piękno, o dekoracje, o architekturę, że jakby ubóstwo to nie jest dziadostwo.
No nie, to nie ma z tym nic wspólnego. To jeszcze taka dygresja z mojego życia, z dzieciństwa właśnie do kościoła były inne rzeczy. I zawsze mamusia mi ubierała eleganckie sukienki do kościoła, po powrocie były inne przebierane, żeby tamte się nie zniszczyły, więc chodziło też o podkreślenie, prawda, ważności udziału w liturgii, w ważnym spotkaniu właśnie, chociażby też przez wygląd, przez strój właściwy do miejsca.
Piękno, bo tak, chodzi o piękno.
Piękno, tak.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Właśnie i pozdrawiam wszystkich, dziękuję ojcom. Dzwoni Bożena Dolnośląskie.
Tak? Prosimy, halo? Prosimy Pani
tak,
Bożena.
Chciałam właśnie powiedzieć, że ja kilka razy byłam na takich spotkaniach w Ząbkowicach Śląskich. Teraz był piękny jubileusz. Właśnie franciszkanów, trzeci zakon. I bo to jeździłam z taką panią i jej mamą, a jej mama teraz właśnie zmarła. Niedawno żeśmy pochowali, tydzień temu, może półtora, i właśnie 102 lata. I właśnie do Ząbkowic należała od 1993 roku. To było przekazane, ale piękny pogrzeb, bo przyjechali właśnie przedstawiciele z Ząbkowic. No, pani przewodnicząca z osobą towarzyszącą, trumna była otwarta w kościele, coś pięknego ubrana w habit. Ja wcześniej oglądałam, bo ja do niej chodziłam, ona była głucha.
Chyba rozłączyło panią. Świadectwo wspólnoty, czyli też uczestnictwo w tej ostatniej ziemskiej drodze, to jest no, coś ostatniego takiego tu na ziemi, co możemy zrobić. Oczywiście później dalej modlimy się. Natomiast, no właśnie, czy to prawda, że tercjarze chowani są we franciszkańskim habicie?
Tak to było w niektórych regionach przyjęte. Przed wojną jeszcze, w okresie międzywojennym powiedzmy, może jeszcze też w okresie powojennym, bo wiem, że niektórzy ludzie mieli taki strój do trumny. Znaczy niektórzy nawet chodzili kiedyś. Ja jeszcze się spotkałam na tych wspomnianych europejskich spotkaniach. Przyjechała też dziewczyna z Łotwy, to znaczy miała długą brązową suknię. Więc tak to po prostu było rzeczywiście. Ja osobiście nie, bo jak wspomniałam, moja mama nie miała już żadnego habitu. W mojej wspólnocie pamiętam siostry, które sztandar nosiły, miały brązowe garsonki, białe bluzki. No i właśnie litera tau dopiero później weszła w użycie. Nie było kiedyś wcześniej tego znaku, kiedy ja wstępowałam do wspólnoty.
Tau, powiedzmy też słuchaczom, czyli to jest takie tena, kształt tak, krzyża.
Tak, tak. I to jest właśnie symbol nasz znak, co zostało zatwierdzone na kapitule generalnej w 2011 roku w San Paulo, ponieważ też ten problem habitów, i on ciągle wraca, nawet w naszym kraju, z niektórych regionów. Ostatnio jak byłam w Wejherowie, też wypłynął, potem z regionu lubelskiego, no i w ogóle w świecie też zostało zatwierdzone, że my jako osoby świeckie nie mamy stroju żadnego, tylko litera tau, znaczek tau, noszony właśnie. Są też w krajach, też mamy w Polsce znaczki, na przykład kontury Polski i właśnie FZS, ale nie strój.
23:07 trwają rozmowy niedokończone. 800 lat tercjarzy franciszkańskiego zakonu świeckich. W naszym studio ojciec dr Alojzy Pańczak, siostra Emilia Nogaj i brat Mirosław Kuczkowski. Zapraszamy Państwa jeszcze przez kilkanaście minut do rozmowy.
Pochwalo. Panie, przez brata słońce i księżyc wśród sióstr mych gwiazd. Niech wielgą Ciebie, Panie, wraz z bratem, wiatrem i powietrzem każdy czas. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę wodę i przez brata ognia żar. Przez matkę naszą ziemię, co żywi i chowa, przez woń kwiatów, owoców, smak. Pochwalony bądź, uwielbiam. Pochwalony bądź, Panie, przez tych, co przekraczają wśród prześladowań i trosk. Gdy zniosą w pokoju swe wszelkie słabości, Ty zwieńczysz ich pełnią swych łask. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę śmierć, żaden człowiek nie umknie jej wrót. Ten biedny, kto w grzechu śmiertelnym umiera, wiernemu Ty sam spłacisz dług. Pochwalony Panie, Panie, chwalaj się. Chwalcie
się mojemu Panu. I dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą.
Chwalcie i błogosławcie mojemu Panu. I dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą.
Chwalcie, chwalcie.
Chwalcie i błogosławcie mojemu Panu. I dziękujcie Ciemu i służcie z wielką pokorą. Chwalcie i błogosławcie mojemu Panu. I dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Kraków, Franciszkański Zakon Świecki, siostra Grażyna. Witam serdecznie ojca Dariusza, witam siostry i braci. Po raz pierwszy to chyba też święty Franciszek spowodował, że po tylu latach, a jestem wierną słuchaczką Radia Maryja, telewizji trwa, ale to też święty Franciszek, gdzie pracujemy dla Kościoła, pracujemy dla ludu Bożego, dla parafii i powiem szczerze, że święty Franciszek otwiera nam oczy, otwiera nam uszy i nie widzimy tylko siebie, ale widzimy wokół naszych braci i siostry. Widzimy nie tylko, jak się to mówi, z górnej półki, ale widzimy osoby, które może są brudne, głodne, życie gdzieś nie poukładali sobie. I to właśnie my, Franciszkanie, za przyczyną świętego Franciszka idziemy tą drogą, gdzie wydłużamy ręce do tych ludzi potrzebujących. Widzimy w ten czas naszą parafię lepiej, naszych kapłanów. Widzimy osoby, które może i garną się do tego kościoła, ale czasami coś im brakuje, więc właśnie my świeccy, jesteśmy tym narzędziem, gdzie za przyczyną świętego Franciszka, bo przecież on był prostym, widział to piękno, widział przyrodę, widział ludzi wielkich, ale tych małych. I właśnie tą drogą idziemy, mimo że nasze wspólnoty czasami są małe, ale jak się to mówi, nie ilość, ale jakość. Dajemy z siebie, za przyczyną świętego Franciszka oczywiście, on nam jakoś układa cały dzień. Jak zaczynamy się modlić brewiarzem, jucznią, nieszporami, ja powiem szczerze, że komplety to zawsze z Radiem Maryja i dopiero potem zasypiam. Więc ten dzień jest tak wyukładany, że mamy czas na czytanie, na Pisma Świętego, mamy czas na Eucharystię, dostajemy takie myśli, takie Boże myśli do działania, a może właśnie potrzeba tu, a może komuś coś załatwić, już nie mówiąc właśnie, że dbamy o nasze siostry, które są w podeszłym wieku. Też wysyłamy na misje kiermasze, prawda, organizujemy tak, że też widzimy ten trzeci świat, właśnie tak jak siostra mówiła o studni, ale my naprawdę nie chwalący się wiele, wiele żeśmy inicjatyw podjęły i tą cegłówkę drobną żeśmy właśnie wróciły, żeby i dzieciom i tam, prawda, i szkoły, i szpitale i są potrzeby wielkie, więc też mamy to na myśli, że po prostu trzeba chcieć, a jak się chce i ma się pragnienia, to Duch Święty podpowiada i to wszystko wychodzi. Więc tak można o świętym Franciszku naprawdę mówić dużo. I ja jestem też zauroczona, siostra Małgorzata mówiła o tej radości doskonałej. I tak czasami sobie myślę, jak nam dużo brakuje jeszcze do tej radości, żebyśmy się tak radowali właśnie tym, że jesteśmy pukamy i tym się radujemy, że pukamy, ale to właśnie to jest ta radość i to ta franciszkańska, nie chcę tu robić reklamy, ale odwagi po prostu, nie bójmy się, bo czasami osoby mówią, o franciszkański zakon świecki, to co wy tam cały dzień się musicie modlić? Wszystko jest modlitwą. Od rana, prawda, nasze prace, nasze wszystkie drobne rzeczy, to jest właśnie modlitwa. Nie bójmy się franciszkańskiego zakonu świecki. To jest piękna droga, to jest droga Boża, to jest droga, gdzie nie tylko pomagamy sobie wzrastać do świętości, ale pomagamy i najbliższym, i domownikom, naszym dzieciom, naszym wnukom, parafii. Także, no tak jak mówię, można mówić bardzo dużo, ale może dam jeszcze komuś innemu, żeby ktoś się wypowiedział. Ja serca pozdrawiam ojca byłego asystenta, brata, siostrę oczywiście przełożoną regionalną, no i wszystkie wspólnoty w Polsce i na całym świecie, bo na pewno też nas słuchają. Pokój i dobro z Bogiem. Bóg zapłać wielki. Jestem szczęśliwa, że mogłam się po tylu latach dodzwonić i właśnie dzisiaj.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. To może gdybyśmy jeszcze, myślę tutaj o siostrze, o bracie, też powiedzieli, jak trafiliście, bo różne są drogi, które jakby prowadzą też do franciszkańskiego zakonu świeckich. Na pewno na początku każdej drogi no, jest jakaś myśl, jest też określona decyzja, później jest towarzyszenie wspólnoty, decyzja też wspólnoty odnośnie do przyjęcia. Tak to wygląda. A jak siostra, jak brat Mirosław trafiliście właśnie do tego zakonu? Czy to jest tak, że babcia była, mama była i to też jest ten przykład, czy jakieś inne jeszcze okoliczności?
No właśnie, w moim przypadku to był przykład mojej mamy, właściwie wychowana w takiej duchowości franciszkańskiej, ponieważ należał do wspólnoty przy wronieckim klasztorze braci mniejszych mój dziadek, ojciec mojej mamy, także rodzice mojego taty i moja mama. Mój tato nie wstąpił, ale zawsze też uczestniczył w tych spotkaniach razem z moją mamą i ja też. I w pewnym momencie, kiedy już osiągnęłam 18 lat, w zasadzie miałam już 19, to moja mama zaproponowała, żebym też wstąpiła i rozpoczęłam właśnie formację. Wtedy nie było jeszcze może w tak prowadzonej tej formacji, jak jest to obecnie, już jak wspomniałam dzisiaj po zmianach struktur, po zmianach, które zostały wprowadzone, tym niemniej spotkania odbywały się zawsze raz w miesiącu, które prowadził nasz asystent, był to ojciec gwardian wtedy w klasztorze naszym. No i po tych spotkaniach, po roku złożyłam profesję od razu wieczystą i właśnie taką decyzję podjęłam już, powiedziałabym, dość świadomie, chociaż może do końca jeszcze nie rozumiałam, jak, na czym właśnie to wszystko do końca polega, ale włączyłam się, zostałam włączona od razu do działania we wspólnocie, ponieważ jedna ze starszych sióstr, która pełniła rolę sekretarek, mówi: słuchaj, ty studiujesz, umiesz pisać, to mi pomożesz. I zawsze właśnie też podaję taki przykład, że zostałam tak zauważona, mimo że w tej wspólnocie byłam najmłodsza i te moje dwie koleżanki były wszystkie osoby starsze, to mnie to nie przeraziło. I właśnie ta starsza siostra mówi: ty mi pomożesz. I tak to po prostu to się zaczęło, że ja włączałam się tak aktywnie w to życie wspólnoty i tak to trwa do dziś na różnych szczeblach, aż do przełożonej narodowej, którą zostałam niedawno wybrana. A więc mówię, w moim przypadku było to życie właściwie rodzinne. I w tym duchu takim wyrastałam, kształtowana przez mamę, za co jestem jej niezmiernie wdzięczna, że przekazała mi tą wiarę i tą miłość do świętego Franciszka.
Właśnie, rodzina jest pierwsza zawsze.
Tak, rodzina jest pierwsza, tak.
I brat Mirosław?
Może to dziwnie zabrzmi, ale poczułem ponad 20 lat temu, czy trochę więcej, taki wewnętrzny głos, że no są właściwie, muszę poszukać franciszkanów, tak? I problem był taki, że w pobliżu nie było żadnego klasztoru franciszkańskiego. Franciszkanów znałem tylko ojców sprowadzonych OAS, tylko obserwowałem z zewnątrz, ale coś takiego wewnętrznego do mnie docierało. Finał był taki, że no dojechałem do Gdańska, do Świętej Trójcy, do ojców konwentualnych i tam właściwie ojciec Kazimierz podpowiedział mi, gdzie mam później pojechać na spotkania takie bliższe Sierakowic. To były Kartuzy. Tam wznowiła swoją działalność wspólnota miejscowa i z jednym z braci przez rok dojeżdżaliśmy i dostaliśmy zgodę na jakby uruchomienie takiej wspólnoty tymczasowej. Co to jest, co w tym ważnego też? Otóż na takie pierwsze spotkania ni stąd, ni zowąd zgłosiło się, czy podpowiadaliśmy osobom, ponad 40 osób. I później jak sobie analizowałem, właściwie z tych 40 ponad osób, oprócz nas dwóch, nikt nie został. Oczywiście wspólnota się fajnie rozwijała i była dosyć dynamiczna. No dzisiaj nas aż tak wiele nie ma, bo jest 20 profesów wieczystych, jedna profeska czasowa. W moim przypadku, jeszcze raz powtarzam, był to jakiś tam wewnętrzny głos, jakaś potrzeba, żeby tu tą drogą franciszkową pójść dalej przez życie. Mój dziadek i babcia ze strony ojca mojego, dziadek miał na imię Franciszek, a babcia była Klara. I teraz po latach się dowiedziałam i otrzymałem regułkę dziadka Franciszka i dowiedziałem się, że był w trzecim zakonie, choć o tym wcześniej nie wiedziałem. Obecnie jest w zakonie też moja mama i moja żona.
I mąż siostry Emilii, o czym też już wspominaliśmy. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maria.
Tak, tak, słuchamy. Już jesteśmy na antenie, prosimy.
Mówi Jadwiga z Zielonej Góry. Należę do franciszkańskiego zakonu świeckich 35 lat. Moja droga rozpoczęła się...
Pani Jadwigo, można wyciszyć radio, które tam gdzieś w pobliżu gra i wtedy będzie pani łatwiej mówić bez tego echa.
Od filmu się zaczęło. W rekolekcje ojcowie kapucyni z Krakowa przeprowadzali w Konkaterze w Zielonej Górze i był wyświetlany film o świętym Franciszku. I po tym filmie zaczęło się we mnie właśnie chęć kroczenia tą drogą. Nasza wspólnota w ogóle 75 lat istnieje. Od 1946 roku. Bogu dziękuję każdego dnia za dar powołania. Uważam, że jest to wielka łaska. To tyle. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy.
Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo. Te świadectwa, one są ważne, dlatego że to jest konkretna historia konkretnych ludzi, którzy żyją pośród państwa. Myślę tutaj o słuchaczach i którzy są też w franciszkańskim zakonie świeckich. No i docierają też tam z dobrym słowem, spokojem, z dobrem, gdzie no nie zawsze dotrze też osoba duchowna. No bo to też są nieraz specyficzne, czy zawodowe, czy jakieś inne sytuacje, więc no i jest to ważne, tak? Takie znaki nadziei dzisiaj dla świata, który no tak trochę wariuje nie tylko z wiarą, ale i z rozumem, prawda? Bo mam wrażenie, że kryzys taki przeżywamy i na tym poziomie wiary, ale może jeszcze bardziej rozumu dzisiaj. Odbiorę kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Słuchamy.
A, witam serdecznie.
Również pozdrawiamy.
Witam z Torunia. No, jestem szczęśliwa. Jestem z Torunia.
I zanikł nam dźwięk.
Halo.
O, teraz słyszymy.
Tak. Chciałbym bardzo prosić ojca Darka o to, żeby ewentualnie w przyszłości powtórzyć emisję programu z uwagi na to, że przechodząca burza przerwała emisję, a program jest bardzo piękny. Przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować czcigodnemu ojcu Darkowi, a przede wszystkim naszemu kochanemu, czcigodnemu ojcu doktorowi Alojzemu Pańczakowi, jednemu z najwybitniejszych znawców tercjarstwa franciszkańskiego w Polsce. Również serdecznie pozdrawiam i witam siostrę przełożoną Emilię Nogaj, a także brata Mirosława. Jestem uradowana wszystkim, całą emisją programu, a w szczególności chciałabym podziękować ojcu Alojzemu na łamach właśnie Radia Maryja za jego wspaniałe książki, które napisał w ciągu swoich 40 lat kapłaństwa franciszkańskiego. To ja i moi rówieśnicy wychowaliśmy się na jego materiałach formacyjnych. Dlatego mam szczególny dług wdzięczności, ojcze, i serdecznie dziękuję tobie za wszystko. A jako Torunianka z parafii Chrystusa Króla w Toruniu, w której mamy również małą, ale bardzo fajną wspólnotę, zaawansowaną wiekiem i bardzo głęboko zaangażowaną w Panu Bogu i świętego Franciszka, chciałabym życzyć w 800-letnią rocznicę franciszkańskiego zakonu świeckich wszystkim zebranym w telewizji, czyli uczestnikom programu, a także wszystkim siostrom i braciom w całej Polsce życzyć zdrowia, błogosławieństwa Bożego, obfitości darów Ducha Świętego, wstawiennictwa naszego czcigodnego ojca Franciszka i dalszych radości na naszej dalszej franciszkańskiej drodze życia. I bardzo pragnę, abyśmy mieli nowe powołania do zakonu i żebyśmy wreszcie wyzwolili się z letargu pandemii i byli radośni i szczęśliwi, bo takie jest przesłanie świętego Franciszka z Asyżu. To był przepiękny człowiek, który 23 lata temu oczarował mnie swoją osobowością, swoim dążeniem w tamtych XIII-wiecznych warunkach do chrześcijańskiej doskonałości. Jestem dumna i szczęśliwa, siostro Emilio, że należę do trzeciego zakonu. Chwała Panu, Pax et Bonum, pokój i dobro.
Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No i wyszło przy okazji, ojcze Aloizy, tak, że to też jest ta praca formacyjna i te podręczniki i wszystkie materiały, które ojciec napisał. I dobrze, że też wdzięczność jest od ludzi. Za to, no bo wdzięczność też jest jakimś wyrazem no, pokory, z drugiej strony umiejętność przyjęcia wdzięczności też jest pokorą. To 23:30 już na zegarze. Pytanie mam takie, czy czegoś nie powiedzieliśmy, o czym Państwo chcieliby jeszcze powiedzieć, bo mamy 5 minut.
Tak. To znaczy tak, na podsumowanie. Ja może pozwolę sobie dla wszystkich słuchaczy zacytować tekst reguły, tekstu, którym kończy się reguła franciszkańskiego zakonu świeckich, są to słowa świętego Franciszka z jego testamentu. I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca Najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego i Najświętszym Duchem Pocieszycielem. Myślę, że te słowa podsumowują to wszystko, co tutaj zostało powiedziane. Niech to będzie zachętą dla innych osób, dla naszych braci i sióstr, którzy jeszcze nie wiedzą, poszukują drogi dążenia do świętości, aby zafascynowali się właśnie życiem i osobowością świętego Franciszka i wkroczyli na tą drogę, bo naprawdę warto. To pomaga. Pamiętajmy, że na pierwszym miejscu modlitwa, Eucharystia, która nas umacnia do tego, aby potem wypełniać ten drugi cel, apostolat, czyli nieść Chrystusa tam, gdzie nas Pan postawia. Chciałam podziękować wszystkim, którzy dzwonili za pozdrowienia, za życzenia i ja się odwzajemniam. I z okazji tego jubileuszu chciałam zaprosić i przypomnieć, no bracia, siostry w franciszkańskim zakonie świeckim myślę, że wiedzą, ale nigdy nie zaszkodzi, ale także innych słuchaczy do udziału w uroczystości naszej na Jasnej Górze za tydzień. 23 lipca mamy apel jasnogórski, który poprowadzi nasz obecny asystent narodowy, ojciec Arkadiusz Czaja, a następnie mamy czuwanie nocne, a w sobotę uroczysta msza święta na szczycie o godzinie 11, której przewodniczyć będzie ojciec Alojzy Pańczak, już był tutaj wspomniany, długoletni nasz asystent narodowy, autor wielu materiałów formacyjnych, i który w tym roku obchodzi 40-lecie kapłaństwa. Na Jasnej Górze, u tronu Matki Bożej, chcemy dziękować Panu Bogu, przedstawiennictwo Maryi właśnie za 800 lat i prosić o błogosławieństwo na dalsze lata, by ten franciszkański zakon się rozwijał. I 2 października zapraszam do Krakowa, do Bazyliki Ojców Franciszkanów na uroczystą mszę świętą o godzinie 12, gdzie też tam u stóp świętego Franciszka i naszej patronki błogosławionej Anieli. Chcemy dziękować również za dar powołania, za dar istnienia franciszkańskiego zakonu świeckich przez 800 lat i prosić o dalsze błogosławieństwo. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, świętego Franciszka i błogosławionej Anieli. Niech Pan wszystkich obdarza pokojem i dobrem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Czy jeszcze jakieś słowo? Ojciec, brat Mirosław.
Chciałbym przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II, który no jakby określił tercjarzy franciszkańskich. I co powiedział? Są powołani, by być sługami ludzkości, zdolnymi zapalić lampę nadziei, ufności, optymizmu, które mają swe źródło w samym Panu. Myślę, że jest to bardzo dobitne i mówi o naszym celu, naszym zadaniu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję naszym gościom w studio. Przypomnę, ojciec dr Alojzy Pańczak, były wieloletni asystent narodowy, siostra Emilia Nogaj, przełożona narodowa, i brat Mirosław Kuczkowski, tercjarz, mistrz formacji we swojej wspólnocie franciszkańskiego zakonu świeckich i towarzyszący siostrze Emilii także mąż, który też jest z nami. Dziękuję serdecznie za to spotkanie wszystkich tych, którzy należą do franciszkańskiej rodziny, tak powiedzmy. Ogólnie serdecznie pozdrawiamy. No a może Pan Bóg też coś przez tę audycję chce powiedzieć komuś z Was, którzy jej słuchaliście, odpowiadając też na prośbę naszej słuchaczki z Torunia. Nie wiem, czy ma taką możliwość, ale obie części audycji są też dostępne w internecie na naszej stronie internetowej radiomaryja.pl i ta część telewizyjna i radiowa jest do odsłuchania w każdym momencie i także może do przesłania komuś z propozycją wysłuchania. Pokój i dobro.
Zawsze i wszędzie.